To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, środa, 16 kwietnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z naszego studia niemal nad Sekwaną. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Rzeczycką, także autorką przeglądu wydarzeń europejskich w ramach programu Euronet. O najciekawszych komentarzach prasowych opowiedzą Piotr Błoński i Piotr Rosuchowicz. W dalszej części naszej audycji Wenus i Karajan to spotkanie z muzyką pod batutą Piotra Kamińskiego. Nieco inną perspektywę, chociaż też muzyczną, reprezentuje Stefan Rieger, autor felietonu Multimedia, który mówi o muzyce w sieci, czyli od kija do marchewki. Stare książki i stara broń to temat salonów, na które zaprasza nas na paryskie rogatki Katarzyna Zawicka. Sylwia Gibbs w magazynie literackim przedstawia postać autora poczytnych powieści, który stanął za kamerą filmową. O flamenco w teatrze opowiada Agnieszka Kumor. Czeka nas także kolejna lekcja języka francuskiego. Nasza audycja realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Jan Bordelas. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości RFI z Paryża. Na początek najważniejsze wydarzenia w skrócie. Bezprecedensowe powitanie papieża w Stanach Zjednoczonych. Znicz pod eskortą. Naród chiński grozi bojkotem francuskich towarów. Julia Tymoszenko w parlamencie w Strasburgu, premier Iraku w Brukseli. Putin nakazuje zacieśnienie stosunków z separatystami w państwach ościennych. Ekolodzy walczą o małpy w Gibraltarze. Ben Hacker zaniepokojony korupcją w polskiej piłce nożnej. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Powitany przez prezydenta Busha w wojskowej bazie lotniczej Andrews w stanie Maryland, nieopodal Waszyngtonu, papież Benedykt XVI rozpoczął pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych. To siódma podróż papieża, którą komentatorzy uważają za najbardziej polityczną z dotychczasowych pielgrzymek. Benedykta XVI witał osobiście prezydent George W. Bush, któremu towarzyszyła małżonka i córka Jenny. To precedens. Nigdy wcześniej w historii Stanów Zjednoczonych prezydent nie czekał na lotnisku na szefa zaproszonego państwa. Benedykt XVI zostanie przyjęty w Białym Domu na ceremonii, na którą zaproszono ponad 10 tysięcy osób. Będzie to według rzeczniczki Białego Domu jedna z najwspanialszych ceremonii, jaka kiedykolwiek tu się odbyła. Po rozmowie z George'em Bushem w gabinecie owalnym, Benedykt XVI, który dziś kończy 81 lat, spożyje urodzinowy obiad w towarzystwie kardynałów. Z prezydentem Stanów Zjednoczonych papież ma poruszać takie sprawy jak wolność wyznania, imigracja, walka z terroryzmem i niewykluczona już także sytuacja w Iraku. W ciągu pozostałych 5 dni wizyty papież uda się również do Nowego Jorku, gdzie wystąpi na forum ONZ i będzie się modlił na Ground Zero, miejscu, jakie pozostało po wieżach World Trade Center zniszczonych w zamachu terrorystycznym 11 września 2001 roku. Na pokładzie samolotu lecącego do Waszyngtonu papież w wyjątkowo twardych słowach potępił księży, którzy dopuścili się czynów pedofilskich. Ujawnienie rozmiaru tego zjawiska wstrząsnęło społecznością katolicką w USA i nie tylko. Agencje przypominają, że co czwarty Amerykanin jest katolikiem. Pedofile zostaną bezwarunkowo wykluczeni z kapłaństwa. Odczuwamy głęboki wstyd i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by się więcej to nie powtórzyło, powiedział Benedykt XVI, lecąc do Stanów Zjednoczonych. Agencje przypominają, że ponad 4 tysiące amerykańskich księży, czyli co dziesiąty, oskarżonych było o czyny pedofilskie, a diecezje amerykańskie w samym tylko roku 2007 wypłaciły ich ofiarom ponad 600 milionów dolarów tytułem odszkodowań. Słucham Państwa Paryża RFI. Tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy policji pilnowały znicza olimpijskiego w Pakistanie, gdzie na wszelki przypadek trasę znicza pod specjalnym nadzorem ograniczono do 2 rund za zamkniętymi drzwiami stadionu w Islamabadzie, w ostatniej chwili odwołując sztafetę ulicami miasta. Nadzwyczajne środki ostrożności wprowadzono, aby nie drażnić chińskiego smoka, który jest jednym z najpoważniejszych partnerów handlowych Pakistanu, a jak śpiewała Liza Minnelli, to pieniądz sprawia kulę ziemską w ruch. Oficjalnie podano, że środki bezpieczeństwa miały bronić znicza przed Al-Kaidą. Na stadionie prezydent Musharraf i premier Raza Giliani na bok odłożyli swoje spory polityczne i wspólnie trzymali znicz, który przybył na tradycyjnym rydwanie. Zaś obydwaj politycy w kuloodpornych Mercedesach w asyście samochodów terenowych z zamontowanymi na dachach karabinami maszynowymi. Wszystko to odbywało się przy akompaniamencie buczenia kołującego nad głowami kawalkady towarzyszącej zniczowi olimpijskiemu roju śmigłowców bojowych armii pakistańskiej. Z kolei w sąsiednich Indiach, w śródmieście stolicy New Delhi, odcięte jest od świata kordonem złożonym z tysięcy policjantów. Tak Indie witały znicz z powodu obaw, a powody do obaw są liczne, związane są z obecnością 100 tysięcy Tybetańczyków, którzy schronili się w tym kraju, uciekając przed represjami ze strony chińskich władz. Kto zakłóca trasę sztafety znicza, ten może się liczyć z kłopotami. Fiasko ceremonii olimpijskiej w Paryżu spowodowało powszechny apel o bojkot francuskich towarów w Chinach. Według chińskiego rozmówcy rozgłośni France Info jest to inicjatywa społeczeństwa Chin, które jest oburzone afrontem, jaki ich kraj spotkał ze strony Francji. Rozmówca dodał, że oczywiście władze do bojkotu nie zachęcają i że to nie jest operacja przez nie zaplanowana. Takie postępowanie miałoby być reakcją spontaniczną samych Chińczyków, którzy według rozmówcy mają dostęp do internetu i wiedzą doskonale, co się działo na ulicach Paryża. Bardzo to śmiałe stwierdzenie, wiedząc, że chińska cenzura potrafi skutecznie nałożyć kaganiec nawet zagranicznym serwerom internetowym. W każdym razie apel o bojkot przekazywany jest właśnie przez internet i za pośrednictwem SMS-ów. Zaś rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odmówił potępienia bojkotu francuskich towarów, przede wszystkim rozprowadzanych przez sieć Carrefour. Zapewne nastrojów profrancuskich nie ożywi wiadomość, że Dalai Lama ma otrzymać tytuł honorowego mieszkańca Paryża. Z taką propozycją wystąpił mer stolicy Francji. Zanosi się na to, że na indeksie u Chińczyków znajdą się także Norwegowie, bo czwórka kandydatów tego kraju na medalowe miejsca wzięła udział w kampanii Amnesty International, pozując fotografiami przedstawiającymi czterech chińskich dysydentów uwięzionych przez władze w Pekinie. Nawiasem mówiąc, kij ma dwa końce. Agencje podróży informują, że od rozpoczęcia represji w Tybecie znacząco zmalała liczba turystów francuskich wybierających się do państwa środka. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Premier Iraku Nouri al-Maliki składa dzisiaj wizytę w Brukseli. Jego rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczą stosunków handlowych, bezpieczeństwa, zaangażowania Unii w odbudowę administracji Iraku i w szkolenie irackich sił bezpieczeństwa. Ważnym tematem spotkania jest także iracko-europejska współpraca w sektorze energetycznym. Władze Unii Europejskiej mają w szczególności nadzieję, że Irak pozwoli zmniejszyć zależność Unii od gazu z Rosji. Jak podaje agencja Reutera, Bruksela spodziewa się, że po rozmowach premiera Iraku, któremu towarzyszy jego minister do spraw ropy, podpisane zostanie memorandum i że zawarte zostanie wstępne porozumienie na temat importu gazu do krajów Unii Europejskiej planowanym gazociągiem Nabucco przebiegającym przez Turcję. Według przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso projekt tekstu porozumienia jest na jak najlepszej drodze. Irak obiecał dostarczyć do krajów Unii co najmniej 5 miliardów metrów sześciennych gazu wydobywanego w Akaz przy granicy z Syrią. Agencje prasowe piszą, że gazociąg Nabucco o długości 3300 kilometrów będzie transportował gaz z Azji i Bliskiego Wschodu przez Turcję i Europę Południowo-Wschodnią, omijając Rosję. Pierwszy kraj Azji Środkowej, Turkmenia, obiecał niedawno, że począwszy od 2009 roku będzie dostarczał Unii Europejskiej 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Według Komisji Europejskiej jest to wystarczająca ilość, by gazociąg Nabucco został uruchomiony. Gościem Rady Europy, mającej swą siedzibę w Strasburgu, jest w środę premier Ukrainy Julia Tymoszenko. Występując na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady, podkreśliła ona wolę swego kraju uczestniczenia w europejskim systemie obrony i przyłączenia się do NATO. Zaznaczyła jednocześnie, że projekt wejścia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego poddany zostanie wcześniej pod referendum. Politycy nie będą decydowali za naród, stwierdziła, dodając, że Rosja, sprzeciwiająca się wejściu Kijowa do NATO, musi wreszcie zrozumieć, że ma do czynienia z państwem niezależnym i silnym, które zamierza odgrywać znaczącą rolę na geopolitycznej scenie regionalnej. AFP przypomina, że przywódcy NATO zobowiązali się na niedawnym szczycie w Bukareszcie przyjąć we swe szeregi Ukrainę i Gruzję, nie nadając im jednak statusu członka oficjalnego.
Ustępujący za kilka tygodni ze stanowiska prezydenta Rosji Władimir Putin wydał rozporządzenie dotyczące nasilenia współpracy władz rosyjskich z przywódcami separatystów w Abchazji i w południowej Osetii. Oficjalnie ma to dotyczyć spraw gospodarczych, nauki i edukacji i podyktowane jest troską Moskwy o zapewnienie swobód obywatelskich i innych praw mniejszości rosyjskiej mieszkającej na terenach tych separatystycznych republik. Tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego obydwie proklamowały niepodległość. W obydwu przypadkach nie zostało to uznane na arenie międzynarodowej. Było to także przyczyną konfliktu zbrojnych z Gruzją. Pod koniec marca Duma, niższa izba parlamentu rosyjskiego, zagroziła uznaniem niepodległości Abchazji i południowej Osetii w odpowiedzi na uznanie niepodległości Kosowa. Najnowsza decyzja Putina wywołała natychmiastową reakcję Gruzji, gdzie zwołano w trybie przyspieszonym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Putin we środę udał się do Libii na spotkanie z pułkownikiem Kaddafim, z którym ma podpisać ważne kontrakty związane z produkcją i eksploatacją gazu oraz kupnem broni. Rosja zamierza wraz z Algierią i Libią skoordynować zablokować politykę dotyczącą eksploatacji gazu ziemnego i stworzyć organizację przypominającą OPEC, organizację producentów ropy naftowej. Rosja zaproponowała Libii pomoc w budowie elektrowni atomowych. Tymczasem ambasador Estonii w Moskwie wyraził wątpliwości co do pomyślnej realizacji planu budowy gazociągu pod dnem Bałtyku, którędy gaz popłynąłby prosto z Rosji do Niemiec z pominięciem państw bałtyckich i Polski, które uważają to za policzek wymierzony im przez władze niemieckie. Jak na razie datę rozpoczęcia oddania do użytku gazociągu przełożono o jeden rok, na 2011. Według ambasadora Estonii projekt pochłoni znacznie więcej czasu i pieniędzy niż wcześniej przewidywano. Jeszcze informacje z ostatnich chwili, którą nadesłała nam ze strefy gazy Agence France Presse. Co najmniej 20 osób zginęło w najbardziej gwałtownych zamieszkach, do jakich dochodziło dzisiaj w strefie gazy. 17 osób to Palestyńczycy, wśród nich są również dzieci. 3 osoby to żołnierze palestyńscy. To są ofiary starć, a także nalotu helikoptera śmigłowca izraelskiego, który ostrzeliwał terytorium gazy z broni rakietowej. Między innymi strzelił do samochodu oznakowanego literami TV i w ten sposób zginął korespondent, dziennikarz palestyński brytyjskiej agencji Reutersa Fadel Chana. Miał 25 lat. Szanowni Państwo, Paryża RFI. Komisja Europejska poinformowała o rozmowach, jakie prowadzi z kilkoma bankami w sprawie stworzenia sieci kart bankowych bezkonkurencyjnych wobec Wizy i Mastercarda. W tym sektorze konkurencja praktycznie nie istnieje. W rozmowach udział biorą dwa banki niemieckie, Commerzbank i Deutsche Bank, oraz dwa francuskie, Société Générale i BNP Paribas. Komisja Europejska ubolewa nad brakiem trzeciego rywala dla Wizy i Mastercarda i bada, czy nie zostały naruszone europejskie przepisy dotyczące wolnej konkurencji. To była informacja, która napłynęła z Brukseli, a w tej chwili informację tę potwierdziły w Paryżu źródła francuskie.
W związku z postanowioną przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego reformą francuskich audiowizualnych środków masowego przekazu nadających za granicę, we wtorek poinformowano oficjalnie o utworzeniu holdingu, do którego wchodzą telewizja France 24, nasza rozgłośnia RFI oraz telewizja frankofońska TV5. Na czele tej nowej instytucji medialnej stanął były dyrektor telewizji informacyjnej France 24, nadającej po francusku i angielsku, Alain de Pouzillac. Jego prawą ręką będzie znana dziennikarka Christine Ockrent, w życiu prywatnym małżonka obecnego szefa francuskiej dyplomacji Bernarda Kouchnera. W Radzie Nadzorczej zasiądzie 12 osób, w tym 6 przedstawicieli państwa. Członkami Rady będą także m.in. pani Hélène Carrère-Dancos, sekretarz wieczysty Akademii Francuskiej, Jean-Michel Goudard, specjalista od reklamy, uważany za osobę zbliżoną do prezydenta Sarkoziego, oraz były minister spraw zagranicznych, socjalista Hubert Védrine. Planowana pierwotnie nazwa holdingu France Monde będzie musiała zostać zmieniona, jak to ujęto, z powodów technicznych. Powinno to usatysfakcjonować szwajcarskich, belgijskich oraz kanadyjskich partnerów telewizji TV5, obawiających się zbyt wielkiej dominacji Francji w przyszłym audiowizualnym konsorcjum. Związki zawodowe zarówno TV5, czyli TV5, jak RFI, obawiają się, że utworzenie holdingu, mającego w teorii przypominać brytyjską BBC, będzie miało poważne konsekwencje dla struktury obu instytucji oraz dla osób w nich zatrudnionych.
Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Leo Benhaker wyraził zaniepokojenie korupcją wszechobecną w polskiej piłce. W skandal zamieszanych jest 120 osób, 29 klubów na 34 występujące w pierwszej i drugiej lidze. Benhaker, który wyraził nadzieję, że będzie mógł dalej pracować z reprezentacją także po Euro 2008, przyznał, że przyszłość polskiej piłki, a zatem jego samego, nie rysuje się w zbyt optymistycznych barwach. Tymczasem panowie z PZPN-u mocno się trzymają i nikt nie wierzy w zapowiedzianą przez nich dymisję 15 września. Natomiast we Francji prezes francuskiego Związku Piłki Nożnej nazwał prowokacją wypowiedź ministra sportu Bernarda Laporta, który miał tygodnikowi L'Express powiedzieć, że do organizacji finałów Euro 2016 kandydować będą wspólnie Francja i Włochy. Obrońcy praw zwierząt oczywiście tym razem wyrazili swoje oburzenie z powodu planów zlikwidowania 20 sztuk słynnych małp gatunku Barbary Apes żyjących na Gibraltarze, maleńkim terytorium brytyjskim na południowym brzeżu Hiszpanii. Populacja małp zwiększyła się do 200 sztuk i całe ich hordy przychodzą do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Małpy otwierają torby ze śmieciami, wyrywają anteny samochodowe i przetrząsają torebki turystom. Barbary Apes to jedyne małpy człekokształtne żyjące w Europie na wolności. Według legendy, jeśli małpy znikną, korona brytyjska przestanie panować w Gibraltarze. To trochę tak jak wiara w kruki w twierdzy Tower w Londynie. I to były wiadomości RFI z Paryża. Zaraz pora na komentarze prasowe. Poranną prasę przejrzał Piotr Błoński, Le Monde'a Piotr Suchowicz.
W przeglądzie dzisiejszej prasy ograniczę się do dwóch artykułów omawiających zbliżenie polsko-izraelskie z okazji obchodów 65. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jeden opublikowany jest w Le Figaro, drugi w La Croix. Podobne w obu dziennikach jest podkreślenie bezprecedensowego ładunku emocjonalnego tych wspólnych polsko-izraelskich obchodów, w których, dodajmy, uczestniczył także francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, o czym informowaliśmy obszernie we wczorajszych audycjach. Polska i Izrael wspólnie oddają hołd pamięci polskich Żydów, tytułuje Le Figaro. Polska daje pogłębiony wyraz swemu przywiązaniu do żydowskiej części swej historii. To tytuł z La Croix, a raczej sens tego i poprzedniego tytułów, bo oryginały zawierają nieprzetłumaczalne dosłownie skróty myślowe. Podobnie jest zresztą z przekładem na francuski i z powrotem na polski dla potrzeb niniejszego przeglądu wystąpień prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Szymona Peresa. Według La Croix prezydent Kaczyński przypomniał w swym przemówieniu, że powstańcy żydowscy w getcie stanowili integralną część narodu polskiego. Po francusku obywatelstwo jest tożsame z narodowością. Ale nie ma w tym sposobie tłumaczenia żadnej kalkulacji, tylko wyraz głębokiego wrażenia, jakie uroczystości te wywarły na Francuzach, bardziej przywykłych do przekazywania z Warszawy informacji o polsko-żydowskich konfliktach i problemach. A tutaj przedstawiciel Francusko-Polskiej Asocjacji na Rzecz Odnowy Kultury Żydowskiej, Efraim Teitelbaum, tłumaczy korespondentce Figara, że, cytuję, obecność na tych obchodach wszystkich najwyższych instytucji państwa polskiego jest świadectwem woli władz politycznych, by nawiązać kontakt z narodem żydowskim. A to, że armia, ten symbol polskiego patriotyzmu, oddaje hołd wszystkim żydowskim ofiarom wojny, to jest zupełnie bezprecedensowe. Koniec cytatu. Ten sam rozmówca dodaje jednak, że drogę pojednania pokazują polskie elity polityczne i intelektualne. Zadaniem na przyszłość pozostaje pojednanie z całym narodem polskim. Służą temu, czytamy w La Croix, coraz częstsze świadectwa pielęgnowania pamięci pradawnej obecności Żydów w Polsce. Jednym z najświeższych jest rozpoczęcie budowy Muzeum Historii Żydów Polskich naprzeciw pomnika bohaterów getta. La Croix cytuje opinię Bronisława Geremka. Cytuję, problem stosunków między Polakami a Żydami jest nadal trudny w obecnym kontekście politycznym i z uwagi na ujawnianie się pewnego podskórnego antysemityzmu, którego znaczenia nie należy jednak wyolbrzymiać. Dlatego ważne jest miejsce takie jak to muzeum, w którym losy narodu żydowskiego będą mogli poznać młodzi Polacy, ale w którym także młodzi Żydzi, którzy odwiedzają Auschwitz, będą mogli poznać wspólne losy Polaków i Żydów, zarówno w momentach wrogości, jak i w codzienności, która ich do siebie zbliżała. Koniec cytatu. Wysłannicy i korespondenci paryskiej prasy Anne-Bénédicte Hoffner, Alain Guimol z La Croix oraz Laure Mandeville z Le Figaro dają wyraz przekonaniu, że ten wspólny polsko-izraelski hołd podkreśla spektakularne zbliżenie dyplomatyczne obu krajów. Bo też, jak czytamy w Le Figaro, po upadku komunizmu stosunki polsko-izraelskie zostały odnowione i położono fundamenty wzajemnego zbliżenia. Ale przy obecnym rządzie to zbliżenie zintensyfikowało się i przybrało charakter strategiczny. Premier Tusk dopiero co zakończył wizyty w Izraelu, gdzie apelował o rozwój stosunków kulturalnych, wyrażając pragnienie, by Polska nie kojarzyła się tam wyłącznie z cmentarzem narodu żydowskiego. A skądinąd obiecał ustawę o finansowych rekompensatach za utracone dobra. Laure Mandeville zauważa też, że dla Izraela atlantyzm Warszawy czyni z niej ważnego, potencjalnego partnera w Unii Europejskiej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na pytanie, dlaczego Rosja boi się NATO, stara się odpowiedzieć na łamach Le Monde korespondentka gazety w Moskwie Marie Jego. Szczyt NATO w Bukareszcie niczego nie zmienił. Moskwa jeszcze bardziej zaczęła bać się Paktu Północnoatlantyckiego i tego, że stara się on okrążyć Rosję. Jak powiedział w stolicy Rumunii Putin, pojawienie się na granicach Rosji NATO i jego ciągłe rozszerzanie się stanowi zagrożenie dla Rosji. Moskwa zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że Ukraina i Gruzja otrzymały w Bukareszcie znacznie więcej niż tylko przyjęcie do MAP-u, Membership Action Plan. Rosyjska gazeta Kommersant cytuje słowa wielkiego wodza Putina na wspomnianym szczycie. Co to takiego ta Ukraina? To przecież nawet nie państwo. Część jej terytorium to Europa Środkowa, a część nawet tę większą to my sami jej daliśmy. Zdaniem Putina NATO ostrzy sobie zęby na Krym i flotę czarnomorską, które stanowiły i stanowią kość niezgody między Kijowem a Moskwą. Według podpisanych porozumień flota ta ma opuścić Krym w roku 2017. Rosja niepokoi się, co stanie się potem, bo Ukraina dała wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie żadnych przedłużeń tego terminu. A flota czarnomorska należy przecież do Rosji. Niedawno prawosławny kapelan rosyjskiej marynarki wojennej Aleksander nawoływał przez telewizję, aby modlić się o to, aby flota pozostała w Rosji. Kijów zapewnia, że konstytucja ukraińska przecież nie zabrania pobytu na terenie kraju zaproszonych obcych wojsk, ale Moskwy wcale to nie uspokaja. Nie może ona znieść faktu, że jej flota może zostać otoczona przez wojska Paktu Północnoatlantyckiego. Pozostałe kraje leżące nad Morzem Czarnym, takie jak Turcja, Rumunia czy Bułgaria, już są przecież w NATO. Rosja pozbawiona zostaje powoli militarnego, szybkiego dostępu do Morza Śródziemnego. Ale nie tylko o to Rosji chodzi, pisze dalej francuska dziennikarka. Rosyjskim elitom nie w smak jest nie tyle obecność u wrót Rosji NATO, co zdolność jej obywateli do przyjmowania coraz bardziej demokratycznych obyczajów i nabierania nawyków okolicznych krajów. Jak twierdzi cytowany w Le Monde Andrzej Mirjonow z broniącej w Rosji praw człowieka organizacji Memoriał, nomenklatura mundurowa nie znosi wręcz demokracji. Panicznie boi się tego, że kiedyś będzie musiała przystać na wspólne z tą demokracją reguły, a nie działać według reguł sporządzonych przez siebie. Reguł, które stawiają ją ponad wszelkim prawem. Elity rosyjskiego wojska mogą się jedynie przyssać do ideologicznie nośnych w Rosji terminów typu embargo, próba sił, szantaż czy zagrożenie. To właśnie tę linię przyjął podczas sprawowania w Rosji prezydentury były pułkownik tajnej milicji Władimir Putin, który przez cały czas swej prezydentury pokazywał, że wielką nostalgią darzy czasy ZSRR, kiedy to był bardzo szanowanym rezydentem KGB w Dreźnie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Problemem wielu krajów Europy stało się w ostatnich latach zjawisko alkoholizmu młodzieży. Wizja nastolatków zataczających się na ulicach europejskich miast przeraziła i zaniepokoiła Komisję Europejską, która w czerwcu 2007 roku powołała do życia Europejskie Forum do Spraw Alkoholu i Zdrowia. Jego zadaniem jest popieranie wysiłków, jakie podjęły poszczególne kraje członkowskie Unii, by zmniejszyć konsumpcję alkoholu wśród młodzieży. Forum, do którego należą lekarze, socjologowie, psycholodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przemysłu spożywczego, opracowuje także programy informacyjne na temat szkodliwości nadużywania trunków oraz prowadzi akcje edukacyjno-etyczne wśród ludzi odpowiedzialnych za reklamę i marketing. Drugie spotkanie tego grona 50 specjalistów odbywające się w Brukseli 16 i 17 kwietnia pod przewodnictwem Europejskiego Komisarza do Spraw Zdrowia pani Andrulli Vassiliou dokona przeglądu 78 akcji zaplanowanych 10 miesięcy temu i wprowadzanych stopniowo w życie.
Według danych statystycznych Eurostatu co roku wskutek nadużycia alkoholu umiera 200 tysięcy Europejczyków. Coraz częściej ofiarami alkoholu padają ludzie bardzo młodzi, między 15 a 29 rokiem życia. Co ósmy 15-latek przyznaje, że w swym krótkim życiu był kompletnie pijany już co najmniej 20 razy. Rozpowszechnia się zjawisko binge drinking, które według specjalistów odpowiada wypiciu przy jednej okazji co najmniej 5 kieliszków alkoholu. Moda ta narodziła się w Wielkiej Brytanii i stała się plagą we wszystkich krajach Unii, w tym także w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Bruksela niepokoi się również wzrastającą konsumpcją alkoholu w miejscach pracy i konsekwencjami dla wydajności pracowników, tego co zwykło nazywać się kacem. Co czwarty wypadek drogowy w Europie powodowany jest przez nietrzeźwych kierowców. Wiadomo też, że rodzice cierpiący na alkoholizm mają tendencję do maltretowania swych dzieci.
Państwa wchodzące do Unii Europejskiej nie czekały oczywiście na Komisję Brukselską, by wydać walkę pijaństwu. W większości krajów istnieje zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim. Niemcy i 4 inne państwa nałożyły wysokie taksy na wybuchowe mieszanki alkoholi typu Premix czy Alkopop. Wielka Brytania, by położyć kres zjawisku binge drinking i skłonić konsumentów do rozłożenia picia w czasie, zniosła zakaz podawania alkoholu w pubach po godzinie 23. Francja zamierza wprowadzić zwyczaj nalepiania na wszystkich butelkach z wysokoprocentowymi napojami ostrzeżeń dla kobiet ciężarnych. W kraju chlubiącym się swymi winami będzie to na pewno właściwy krok w dobrym kierunku. Z pewnością jednak niewystarczający. Alkoholizm we Francji, choć nie widać go na ulicach, jest zjawiskiem niestety bardzo częstym, zwłaszcza, czego nikt by nie podejrzewał, wśród kobiet. W wydawnictwie Albin Michel ukazała się w końcu 2007 roku książka Madeleine Melchion Longtemps j'ai vécu avec une bouteille, długie życie z butelką, w której ta była alkoholiczka opowiada o swej drodze przez alkoholowe piekło. Na chorobę alkoholową zachorowała po serii nieszczęść, stracie dziecka, rozstaniu z mężem, gdy znalazła się zupełnie sama z trójką dzieci. Książkę dedykowała wszystkim kobietom pijącym w ukryciu. Posłuchajmy, co Madeleine Melchion mówiła niedawno w audycji nagranej dla francuskiej redakcji RFI.
To nawet nie chodzi o wspólne życie z alkoholem. Mówiąc o alkoholu, używam często metafory aliena, bo miałam wrażenie, że we mnie był rodzaj potwora, całkowicie niemożliwy do kontroli. Do jego istnienia nie chciałam się zresztą przyznać nawet przed sobą. Jednocześnie nie straciłam szacunku dla siebie samej, byłam świadoma swych możliwości intelektualnych. Wiedziałam, że dobrze wykonuję swój zawód dziennikarski, że jestem dobrym pedagogiem, bo jestem także wykładowcą. Przy tym wszystkim przez cały czas było we mnie jakieś obce ciało, od którego zależałam. Potem stopniowo zdałam sobie sprawę ze spojrzenia moich dzieci. Przeżyłam szok nocy w komisariacie, gdzie trafiłam po pijanemu. Ciągle jeszcze nie miałam zaufania do psychologów. Byłam nastawiona wolontarystycznie. Wydawało mi się, że wystarczy powiedzieć sobie: przestaniesz pić i już. Ale kiedy zauważyłam, że wola nie skutkuje, zaczęłam naprawdę się leczyć. Poszłam do psychologa wyspecjalizowanego w problemie alkoholizmu. Leczenie było bardzo powolne i trwało wyjątkowo długo. Po pierwszej kuracji odwykowej na nowo zaczęłam pić. Trzeba było dopiero drugiej kuracji i następnych. Dzisiaj czuję się lepiej, jestem na emeryturze, mniej pracuję i mniej się społecznie eksponuję. Dlatego odważyłam się napisać tę książkę. Peut-être que je m'expose un peu moins que si j'avais écrit ce livre plus tôt.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Mówiąc w zeszłym tygodniu o bezcennych operowych piratach Karajana, zostawiłem na deser jedno nagranie. Tannhäusera Wagnera, nagranego w Operze Wiedeńskiej 8 stycznia 1963. Jest to taśma tym cenniejsza, że Karajan nigdy tej opery nie nagrał w studio. Co więcej zaś, ma tu bardzo dobrą obsadę, gdzie nawet artyści nieco słabsi nie mieliby dzisiaj konkurencji. Nad wszystkimi góruje zaś najpiękniejsza Wenus w całej dyskografii, Christa Ludwig, która 10 lat później nagrała tę rolę bajecznie z Georgiem Scholtym, tu jednak w wieku lat 35 brzmi w sposób dozwolony od lat 18. Ponieważ zaś wielka artystka obchodzi właśnie 80. urodziny, jednym fragmentem uczcimy dwie piękne rocznice. Oto monolog Wenus z pierwszego aktu, Wiedeń anno 1963, Ludwig i Karajan.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W Teatrze de Chaillot zakrólowało flamenco. Festiwal odbywający się w dniach od 9 do 20 kwietnia otworzyła gwiazda baletu flamenco Eva Yerbabuena. W spektaklu Santo i Senia w 6 odsłonach wraz z nią wystąpiło 4 muzyków, 4 śpiewaków i 4 członków jej trupy. Występy wspomogły finansowo region i Rada do Spraw Kultury Andaluzji oraz hiszpańskie Ministerstwo Kultury. Nie po raz pierwszy Eva Yerbabuena gości we Francji. Paryżanie zawsze z ciekawością i zainteresowaniem przyjmują jej nową wizję tradycyjnego flamenco. Tak było i tym razem. Publiczność tłumnie wypełniła gigantyczną widownię Teatru de Chaillot i została usatysfakcjonowana. Gwiazda zaprezentowała przemyślany spektakl, w którym piękne, wyraziste solo w wykonaniu Yerbabueny przeplatały się z układami na 4 tancerzy wedle jej choreografii. Artystka urodziła się i wychowała w Granadzie. Flamenco studiowała od najmłodszych lat, tak iż wkrótce, jak sama pisze w programie paryskiego spektaklu, stało się ono celem jej życia, jej przekonaniem, jej pasją, jej pracą. W wieku 12 lat przyjęta została do zespołu Rafaela Aguilara. Później tańczyła w grupie Paco Moyano. Własny balet flamenco stworzyła w roku 1998. W jej karierze bardzo szybko pojawiły się nagrody: Narodowa w roku 2001 i Złoty Medal Andaluzji w 2007. Eva Yerbabuena nie boi się konfrontacji kultur i stylów. Pracowała z Piną Bausch, Caroline Carlson i prima baleriną opery paryskiej Marie-Claude Pietra Gala. Jej flamenco poraża choreograficzną prostotą i aktorskim wyrazem. Pozostaje w całkowitej symbiozie z muzyką i śpiewem. Gdy milknie melodia, wypełnia ciszę. Wyraża więcej niż sam tylko taniec. Andaluzyjską duszę, niemożność porozumienia, mężczyzny z kobietą, miłość, nienawiść, strach, śmierć, a nawet uczucia żywione podświadomie. Materiałem jest ciało tancerki, ale także jej spódnica z krótkim lub długim jak ogon trenem, jej pomarańczowy jak ogień szal z frędzlami, ramię, dłoń bielejąca w ostrym świetle punktowca. Artystka prowadzi dialog z solistami niczym nieprzerwaną frazę z wiersza Lorki. Szkoda, że takiej inwencji, jaka emanuje z jej solowych układów, nie znajdujemy w układach na 4 tancerzy. Zbyt wiele tam zabawy geometrią ciał, zbyt mało autentycznej zmysłowości. Pochwalić jednak należy mistrzowskie wykonanie i wytrwałość tancerzy, którzy próbują układom zbiorowym nadać indywidualne piętno. Wspomnieliśmy na wstępie, iż w spektaklu Ewy Yerbabueny wystąpiło 4 śpiewaków. Są to Enrique Soto, Pepe de Pura, Jeromo Segura i José Valencia. Nie tylko towarzyszą gwieździe, ale jako się rzekło, współistnieją z nią na scenie, współtworzą materię spektaklu. W ostatniej scenie, nazwanej Kadencja, dochodzi do dramatycznego nawarstwienia tańca i następujących po sobie strof pieśni. Tancerka zapamiętuje się w swym tańcu, podobnie śpiewacy, nigdy jednak osobno, zawsze w pasjonującym pojedynku. Przez widownię przebiega niemal prąd elektryczny. Flamenco znów ustrzeliło kilka nowych ofiar.
Radio France Internationale.
Multimédia Stéphane Rieger.
Kijem go czy pałką? Taka z grubsza filozofia przyświeca przygotowywanej we Francji ustawie o ochronie praw autorskich w sieci, nawet jeśli wspomina się w niej również w trybie życzeniowym o marchewce. Francja słowem wiosłuje z uporem pod prąd historii. Będzie jednak musiała się ocknąć, gdyż nawet międzynarodowy biznes płytowy, którego interesów chciała bronić nadgorliwym kijem, przestawia się na filozofię marchewki, zaś Parlament Europejski w przyjętej właśnie poprawce stwierdza niedwuznacznie, iż kryminalizacja konsumentów, którzy nie nastawiają się na zysk, nie jest dobrym sposobem zwalczania cyfrowego piractwa. Tekst nie jest prawnie przymuszający, ale życzliwie zachęca Europejczyków do przyjęcia rozsądnej postawy w obliczu ewoluujących stale reguł cyfrowego biznesu i łączącej się z samą naturą internetu powszechnej alergii na strategię żandarma i cenzora. Należy stronić, w szczególności stwierdzają eurodeputowani, od stosowania takich dysproporcjonalnych sankcji jak odcinanie dostępu do sieci. To bolesny przytyczek w nos francuskiego rządu, który wychodząc naprzeciw życzeniom leniwych producentów, postawił w przygotowywanej ustawie na system stopniowanych sankcji wobec domorosłych piratów muzycznych, przewidujący po dwóch ostrzeżeniach tymczasowe lub definitywne nawet zawieszenie internetowego łącza. Już sama ta idea wydaje się europosłom nadużyciem, ale jeszcze groźniejsze są jej zakulisowe implikacje. Ściganie złoczyńców ściągających bezkarnie piosenki zakłada bowiem upowszechniony nadzór typu Big Brother, czyli przyjęcie chińskiej koncepcji internetu. Jakże inaczej określić podpisane we Francji na jesieni porozumienie między przemysłem muzycznym i prowajderami pod patronatem rządu, które zobowiązuje internetowych dostawców do dostarczenia na żądanie tożsamości sieciowych kłusowników, nad czym czuwać ma rzekomo niezależny komitet broniący interesu producentów, co organizacje konsumentów nazwały słusznie prywatyzacją prawa i zamachem na swobody obywatelskie. Nic też dziwnego, że Europejskie Stowarzyszenie Konsumentów przyklaskuje gromko inicjatywie europosłów, nawet jeśli deputowani ze Strasburga nie omieszkali zaznaczyć, że w obliczu epidemii muzycznego piractwa w sieci zadbać też trzeba o zagwarantowanie artystom stosownego wynagrodzenia. O to jednak postanowili zadbać sami producenci, aczkolwiek mówiąc szczerze, najprzód dbają o siebie, zaś artyści są ostatnim, choć nieuniknionym ich zmartwieniem. Tak czy inaczej, beznadziejnie głupiej i anachronicznej strategii kija odbierają resztki wiarygodności wielkie manewry w międzynarodowym przemyśle muzycznym, który w końcu po latach gnuśności i zaślepienia jednoznacznie przechodzi na marchewkę, czyli legalną ofertę muzyczną w internecie. Emblematycznym zwrotem w tej materii jest zawarcie sojuszu przez 3 z 4 major companies zawiadujących światowym rynkiem: Universal Music, Sony, BMG i Warnera, a z EMI trwają dyskusje, z serwisem społecznościowym MySpace, liczącym 110 milionów adeptów w świecie, a więc mającym realne szanse na przełamanie po raz pierwszy monopolu iTunes w handlu cyfrową muzyką. Tym bardziej, że MySpace Music stawia na co najmniej 3 różne formuły sieciowego biznesu. Darmowe słuchanie muzyki i oglądanie teledysków, finansowane przez reklamę, sprzedawanie utworów zgodnie z modelem Apple i perspektywicznie pobieranie skromnej, zryczałtowanej opłaty za nieograniczony dostęp do muzycznych zasobów. Podobny wariant tego, co we Francji lewica nazwała licencją globalną, lecz co prawica ze zgrozą odrzuciła, sugerują dziś najwięksi aktorzy music biznesu. Otworzyć bezmiar swoich katalogów za 5 do 8 euro miesięcznie chcą zarówno Sony, BMG, jak i Warner, a zwerbowany przez EMI na stanowisko głównego cyberstratega Glenn Merrill, do niedawna jeden z architektów sukcesu Google'a, także przetoczyć chce szacowną instytucję, trzymającą co więcej w piwnicy najpiękniejszy bodaj z katalogów klasycznych, na wirtualne tory, powołując się na naukowe badania, które dowiodły, że internet wcale nie jest wrogiem artystów, lecz wręcz im sprzyja. Dzięki sieciom takim jak MySpace każdy może zyskać rozgłos, przesłuchanie w streamingu dobrych utworów napędza kupno kompaktów, zaś jednym z głównych źródeł dochodów staje się handel pośredni, sprzedaż biletów na koncerty i sprzedaż produktów ubocznych, jak telefonowe dzwonki sponsorowane przez reklamę dla operatorów telekomunikacji. Francuskie, względnie polskie lub jakiekolwiek anachronizmy wynikają z tego, że quasi-mafijność, klientelizm, krótkowzroczne interesy, ideologiczne lub religijne uprzedzenia nie pozwalają nikomu patrzeć dalej niż poniedziałkowe notowania na giełdzie.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Międzynarodowe targi starych książek odbędą się od 18 do 20 kwietnia w Grand Palais, miejscu o odpowiednim prestiżu dla takiej szacownej imprezy. W programie liczne konferencje, pogadanki i dyskusje. W piątek przewidziano dyskusję na temat tego, czego szukają amatorzy starodruków. W sobotę pogadanka na temat restaurowania starych książek. W czasie salonu obecni będą przedstawiciele różnych instytucji związanych ze starodrukami. W centrum zainteresowania tym razem literatura i podróże odkrywcze. A to znaczy, że będziecie Państwo mogli znaleźć tu zarówno wydania bibliofilskie, będące opracowaniami podróży wielkich odkrywców, jak i nieco skromniejsze, ale mające niewątpliwie wielką wartość historyczną listy, na przykład listy Krzysztofa Kolumba. W trakcie trwania salonu odbędą się również warsztaty, na których będzie można podejrzeć, jak fachowo realizuje się renowację starodruków. Będzie również wystawa Serre Livre, czyli przedmiotów przytrzymujących książki na półkach w pozycji pionowej. Salon ten organizowany jest od 1984 roku. Początkowo odbywał się w Conciergerie. Co dwa lata księgarze z całego świata zjeżdżali tu, aby zaprezentować swe zbiory. W 1993 roku salon przenosi się do Maison de la Mutualité, a od 1995 staje się imprezą doroczną. Od 2007 roku odbywa się w Grand Palais. Jest to impreza o wielkiej wadze kulturalnej. Pozwala obejrzeć wspaniałe stare wydania książek i rycin. Pozwala również zobaczyć manuskrypty i listy znanych postaci historycznych. Jest także doskonałą okazją do obejrzenia Grand Palais, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze nie odwiedzili go po wielkim remoncie. Warto przypomnieć, że budowla została stworzona na światową wystawę w 1900 roku. Przyznano jej znakomitą lokalizację tuż obok pól elizejskich w pobliżu mostu Aleksandra III, tego ze złoconymi lwami i słynnymi z wielu plakatów i fotografii latarniami. Mostu biegnącego do Placu Inwalidów. Szalenie jak nowe czasy, nowoczesna konstrukcja ze szkła i stali miała być tylko tymczasowym pawilonem, przewidziana była do rozbiórki po wystawie. Przetrwała 100 lat i dopiero wtedy władze zdecydowały się na podjęcie konkretnych kroków. Najpierw ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających zamknięto budynek, a potem przeprowadzono gruntowny remont, który trwał kilka lat. Grand Palais ma za sobą świetlistą przeszłość, a teraz i przyszłość rysuje się w znacznie bardziej różowych kolorach. Drugim salonem zabytkowym jest giełda starej broni. Trochę to inna dziedzina, ale i tu również znajdziecie Państwo zabytkowe egzemplarze. Odbywać się ona będzie tylko przez jeden dzień, 20 kwietnia, wyspa Jean Monnet w Rungis. Tu można znaleźć zabytkową broń białą i palną, wojskową i myśliwską w całości i w częściach, części zamienne, amunicję, elementy ekwipunku wojskowego, medale i odznaczenia, figurynki żołnierzy i makiety bitew, miniaturki pojazdów wojskowych i dział, nakrycia głowy, czapki, hełmy, odlewy w brązie, porcelanę, akwarele, obrazy, grawiury, książki i czasopisma specjalistyczne. W tym roku wystawiane będą również egzemplarze broni prymitywnej. Nie będzie natomiast żadnej broni, której wystawianie jest prawnie zakazane, ani mundurów, insygniów i odznaczeń należących do członków organizacji nazistowskich uznanych za organizacje przestępcze. Chodzi o SS, SA, NSDAP i Gestapo. Na giełdzie można oczywiście kupić i sprzedać, ale można również obejrzeć różne, czasami bardzo rzadkie egzemplarze. A broń zabytkowa to już bardziej coś ze świata kultury i historii niż militariów, chociaż nadal pozostaje instrumentem śmiercionośnym.
RFI
Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Czterdziestosześcioletni Philippe Claudel, autor powieści Szare dusze, wyróżnionej nagrodą Renaudot, i powieści Le rapport de Grodek, wyróżnionej nagrodą Goncourtów licealistów francuskich, zrealizował swój pierwszy i od razu głośny film Il y a longtemps que je t'aime, od dawna cię kocham. W ślad za filmem ukazała się książka pod tytułem Petite fabrique de rêve et de réalité, fabryczka marzeń i rzeczywistości, zarazem komentarz i scenariusz. Dlaczego autor poczytnych powieści zmienił zmienił nagle środek ekspresji. Jeśli mu wierzyć, dlatego, że usilnie pragnął, by jego postaci ucieleśniły się.
Parce que j'avais une très très forte envie d'incarnation de ces personnages.
Claudel nie jest skądinąd nowicjuszem. Studiował kinematografię i wykłada ją w Europejskim Instytucie Filmu i Mediów Audiowizualnych w Nancy. Ale jest chyba w głębi duszy bardziej pisarzem niż filmowcem, skoro swoją pracę nad filmem opisał. Jak gdyby obrazy i dialogi potrzebowały uzupełnienia i wyjaśnienia, a może by przetrwały w słowie. Fabryczka marzeń i rzeczywistości ma formę słownika, a jak aktorki to wyznanie, że film Ilia Longtemps Que Je T'aime zrodził się z miłości do kobiet, a zwłaszcza do aktorek. Pragnąłem opowiedzieć, sfilmować historię kobiet, mówi Claudel.
Désir de raconter une histoire de femme, de filmer des femmes.
Kobiety w filmie Claudela mają twarze znanych aktorek Elsy Zilberstein i Christine Scott Thomas, które grają rolę dwóch sióstr, Juliet i Lei. Po 15 latach więzienia Juliet znajduje u Lei dom i otwarte serce. Oto scena przed komisariatem, w którym dawna więźniarka musi się meldować co 2 tygodnie.
Qu'est-ce qui devait le commissariat? Il faut que je m'y présente une fois tous les 15 jours.
Otwórzmy ponownie książkę Słownik Filipa Claudela. Niektóre hasła są krótkie. S jak scenariusz, najdrogocenniejszy szkielet. Inne, przeciwnie, są bardzo długie. B jak ból, po francusku D jak douleur. Claudel wyjaśnia, że chciał pokazać, że Juliette przez długie lata żyła w bólu, jak na wygnaniu. Ból był siłą, która nie pozwalała jej oddalić się. Inne postaci, policjanta Foret, wykładowcy Michela, także uosabiają różne stany cierpienia. Ból wszechwładny i żarłoczny atakuje ich życie, a także ciała i twarz. Każdy broni się inaczej. Michel pozornym cynizmem i czarnym humorem. Juliet pozorną obojętnością i milczeniem. Najbardziej bezbronny okaże się nietypowy policjant kontrolujący Juliet, który popełni samobójstwo, ale on, w przeciwieństwie do dwojga pozostałych, jest zupełnie sam. Starej francuskiej piosenki o źródle à la Claire Fontaine powracają w filmie wielokrotnie. Jej refren i Ya longtemps que je t'aime jest tytułem filmu Filipa Claudela. Juliet gra go na pianinie razem z 8-letnią siostrzenicą i jednocześnie odnajduje ufność i radość dzieciństwa, jak gdyby wracała do źródła, z którego może się napić. Proste czynności życia codziennego, spotkania z przyjaciółmi, wyprawy na pływalnię i do zoo, zabawy z dziećmi, kolacje i pikniki topią lody skuteczniej niż słowa. Te ostatnie są często niezręczne czy wręcz nieadekwatne. Zabawne, że protagoniści filmu są specjalistami od języków i literatury, ale nie potrafią własnymi słowami wyrazić współczucia czy obawy i boją się nazwać po imieniu więzienie, karę, wina. Philippe Claudel mówi, że filmował słowa, ale jeszcze bardziej ich podtekst i milczenie.
Tout mon travail, si vous voulez, ça a été d'utiliser des mots, mais d'utiliser aussi beaucoup l'entre les mots, les silences, les non-dits.
Dotyczy to także słowa wina. Juliet czuje się winna, mimo że zbrodnia, za którą została skazana na 15 lat więzienia, była w rzeczywistości eutanazją jej śmiertelnie chorego dziecka. Poczucie winy jest tak silne, że podczas procesu Juliet nie chce obrony. Dowiemy się tego na końcu filmu, ale domyślamy znacznie wcześniej. Chybiona komunikacja wywołuje sprzeczki, przyczynia się być może do samobójstwa kapitana Foret i uzmysławia nam, że życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy potrafili wysłowić się odpowiednio do sytuacji. Jednocześnie najprostsze słowa są w tym filmie wieloznaczne. W książce Fabryczka marzeń i rzeczywistości Claudel wyjaśnia, że banalne zdanie je suis là, jestem w domu, wypowiedziane przez Juliet na końcu filmu w odpowiedzi na pytanie jest tam ktoś, ma znaczenie dosłowne i warstwę znaczeń przenośnych. Jestem znów wśród was, wróciłam do siebie, mówi Juliet bez słów. Claudel tłumaczy, że pisząc dialogi starał się o to, by najprostsze słowa znaczyły jak najwięcej. Posłuchajmy na zakończenie piosenki à la Claire Fontaine w nowoczesnej, swingowej wersji. Bye-bye.
la Clairefontaine, m'en alla promener. Ah.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Oh, oh. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Sous les feuilles de chêne, je me suis fait sécher. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Aïe, aïe, aïe. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Powoli nasza audycja dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego wieczoru, który powoli nadciąga nad Paryż. Do usłyszenia do jutra o 18:00.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.